czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wiecie, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez niego uwierzyli w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczonego dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwałe. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedził ich tak, że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom i będą z niego szydzić. Oplują go, ubiczują i zabiją, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy zbliżyli się do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam udzielił to, o co cię poprosimy. On im rzekł: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli, jeden po prawej, drugi po lewej tej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać wam miejsce po mojej prawej lub lewej stronie, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Jezus przywołał ich do siebie, rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dwie rzeczy dla mnie są tutaj bardzo ważne. To już był trzeci rok publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Jezus zmierzał ku Jerozolimie i odsłonił przed uczniami, że tym razem będzie tym prawdziwym barankiem paschalnym. I to jest szokujące, że właśnie wtedy, kiedy już po raz trzeci Jezus mówi, że on obejmie władzę poprzez bezgraniczną pokorę, ofiarę w tajemnicy krzyża, że tylko on ma władzę tam, gdzie my nie wyrobilibyśmy się po ludzku. I wtedy podchodzi dwóch pupilów Jezusa, Jakub i Jan. A w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że oni mamusię poprosili i mamusia przyszła. idziesz objąć władzę, no to słuchaj, mam prośbę, jak? No, żeby jeden po prawej, drugi po lewej. 3 lata. Jak Jezus jest straszliwie sam, jako człowiek. Tylko jedna matka go rozumie, tylko na jedna wie. Wyobrażam sobie, jak ten pomysł, jak oni musieli polować na każdą okazję, kiedy Jezus będzie względnie sam. Polowali, o, teraz chodź. Jest względnie sam. I jeżeli Jezus ich wyprzedził, to po to, żeby się modlić, rozmawiać z Ojcem. Bo tylko z Ojcem miał zrozumienie. I przyłapali go. Ale jednak było to na tyle dość niedyskretne, że jednak reszta usłyszała. No i oburzenie. A dlaczego nie my, tylko wy? I temu jeszcze bym się nie dziwił, że niby poszli za nim, ale myśleli w gruncie rzeczy o sobie. Zajęci sobą, myślący o sobie. Nikt z nich się nie posunął do tego, do czego się posunął Judasz. Ale wyobraźmy sobie, jaki szok przeżyli w Jerozolimie. Wszystko im się zawaliło, grunt im się usunął pod nogami. Skoro nawet tak duchowy jak Jan, czysty, niewinny Jezus, zawsze miał najlepsze zrozumienie. Też. I oni są na czele procesji w kościele tych, którzy idą za Jezusem, ale myślą bardzo o sobie. I tak pomyślałem, czy ja się kiedyś w życiu zwróciłem do Jezusa i powiedziałem mu: Panie, jakie masz problemy? Jak Ci pomóc, żeby ten świat Cię przyjął, przyjął zbawienie? Czy ja Boga Ojca, kiedy zapytałem w modlitwie: słuchaj, jakie masz problemy? Może jakoś bym Ci pomógł? My z góry zakładamy jako stworzenie, Bóg nie ma problemów. To ja, stworzenie, mam problemy. I to nie jest prawdą, Bóg Ojciec ma problemy, Syn Boży ma problemy, Duch Święty ma problemy. I my, zbliżając się na modlitwie, powinniśmy się pytać: powiedz mi, jakie masz problemy i jak mogę Ci pomóc? Powiedz. Ale my z góry przychodzimy: słuchaj, to szwankuję, tu nie domagam, tam coś chciałbym. I żadne dziecko nie zapyka swego Boga, swego Ojca: tatusiu, jakie masz problemy, jak Ci pomóc? Myślę, że tak pięknie się modlił tylko Jezus i Maryja. Oni pytali: nasze problemy są nieważne, Twoje problemy. Synu, idź i powiedz im, jak ich umiłowała. Ale też poproś ich, żeby mi zaufali, żeby powierzali mi swoje życie wtedy, jak ja ich problemy rozwiążę, to i moje problemy będą rozwiązane. Sprawdź, jak to musiało być wszystko przemyślane. Mamy prośbę, ale z góry chcemy Cię prosić, żebyś wysłuchał. My Ci jeszcze na raz nie powiemy. Ale powiedz, zapewnij, że podstęp przychylczy. Święty Jan Wianney powiedział tak: świat ze wszystkiego robi sobie Boga, z wyjątkiem samego Boga. Wszystko chciałby takie boskie, żeby jego życie było, żeby on był boski. Coś znaczył, wiedział, potrafił, żeby on był boski. Bardzo mi się to podoba. Świat ze wszystkiego sobie robi Boga, z wyjątkiem samego Boga. To jest jedna myśl, która tutaj mnie szokuje. Jak bardzo w modlitwie nie przychodzimy, nie pytamy, jakie masz problemy, w czym Ci mogę pomóc dzisiaj. I drugi, o wiele ważniejszy problem. Wszystko to było pisane po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy spór o pierwszeństwo już był nieaktualny, kiedy wprawdzie przeżyli szok śmierci, ale też radość zmartwychwstania, kiedy wszystko się pokorygowało. I zdumienie moje polega na tym, dlaczego Duch Święty chciał, żeby to wydarzenie było opisane i czytane Kościołowi po wieczne czasy, z apostołami, których my czcimy, którzy są dla nas świętymi. Otóż myślę, że dramat Jezusa polegał na tym, że Izrael nie miał wad. Mówili Jezusowi: tutaj nie masz co u nas w świątyni, nie ma nic do korygowania, my jesteśmy bez wad. I Duch Święty chce powiedzieć nam na przykładzie apostołów, świętych sług Jezusa Chrystusa, apostołowie mieli wady, to straszne wady. Tylko kochali Jezusa, Pan Jezus to wykorzystał i potrafił wszystko ponaprawiać. Zgodzić się na to. I oni się zgodzili z bólem, ale się pogodzili, że mieli wady, idąc za Jezusem. Ten późny wieczór, pamiętacie, jak Chrystus zmartwychwstał. Przełykali. I myślę, że dramat, który jest w Kościele i który będzie w naszych czasach, i to jest powód, dlaczego my nie prosimy Ducha Świętego o otwarcie zrozumienia Apokalipsy, dlaczego w ogóle się niechętnie zajmujemy Pismem Świętym, tylko nam poprzestajemy na sakramentach świętych, bo my uważamy, że Kościół nie może mieć wad. Ani wierni, ani kapłani nie mogą mieć wad, bo są Kościołem Świętym. A na przykładzie apostołów Duch Święty mówi: zgódźcie się, żebym odsłonił was wady wasze. Zgódźcie się, proszę was. I żebyście przyszli z tym okaleczeniem do mnie. I tak jak poprostowałem apostołów i posłałem świat, tak i was dzisiaj poprostuję. Kościół bez wad jest bezwartościowy dla Jezusa, tak jak Izrael bez wad był bezwartościowy i Bóg z niego zrezygnował. I to jest dla mnie najważniejsze. Inaczej mówiąc, musimy rezygnować wcale z fałszywej świętości. Bo prawdziwa świętość polega na tym, że On jest nam bardzo potrzebny w sferze naszego poznania, w sferze naszej woli, naszego człowieczeństwa. Jezus powiedział, jeżeli chcecie być jeden po prawej mojej stronie, drugi po lewej, to powinniście zawisnąć na Golgocie, jeden po prawej, drugi po lewej. Gdy chodzi o to, czy możecie pić kielich, mój kielich, Jezus tutaj nawiązuje do praktyki, że panujący władca w czasie uczty, żeby kogoś ze swoich przyjaciół, tych, którzy mu wyjątkowo dobrze służą, wyróżnia przez to, że sam trochę z kielicha wypił i ofiarował go. Czy chcecie pić zło świata, żeby to zło świata w was stawało się zbawieniem? No jak wiemy z lektury Marii Waltorty, Pan Jezus tam od czasu do czasu jej przynosił kielich goryczy i piła. I świętym przynosił i daje pić. Jeśli nam podaje kielich taki, to pijmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.